pierwsze pana dziecięce zabawy?
To trudne pytanie, ale jakbym miał w tej chwili powiedzieć, to nauka jazdy na rowerze na ogródku działkowym, który mieliśmy z rodzicami pod Poznaniem. Pamiętam sytuację, gdzie uczyłem się jeździć już na dwóch kołach, byłem pewien, że już umiem i straciłem równowagę, wpadłem w pokrzywy. Nie wiem, to można zaliczyć do zabaw, ale pierwsze wspomnienia z dzieciństwa właśnie zabawowe to jazda na rowerze. Bardzo to lubiłem.
Pod Poznaniem ogródek, działeczka, czyli pan w Poznaniu się rodził? Przemysław Neumann, dyrygent, dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
Tak, jestem rodowitym poznaniakiem, urodzonym w Poznaniu, wychowanym na Ratajach, ale od 9 lat w Poznaniu bywałem rzadziej, dlatego że przez 9 ostatnich sezonów szefowałem w Filharmonii w Opolu i to tam koncentrowało się głównie moje życie przez ostatni czas.
Zawód dyrygenta to trzeba, nieźle mówiąc kolokwialnie, wywijać, żeby się utrzymać na scenie. Wybierał sobie pan sam ten zawód? Czy może rodzice, obserwując pana, kiedy właśnie jeździł na tym rowerze, jeszcze inne zabawy przecież też były? Dziecko, pójdziesz do szkoły muzycznej?
Nie pochodzę z muzycznej rodziny. Żadne z moich rodziców nie było muzykami. No ale oczywiście 6-letnie dziecko nie decyduje samo za siebie, że chce pójść akurat do szkoły muzycznej, a nie plastycznej czy sportowej. Więc ten talent to moje dwie panie, pani Litka i pani Zosia, które się opiekowały mną w zerówce, to one chyba zauważyły ten, jak one to nazwały, talent do muzyki i przekonały moich rodziców, że warto byłoby wysłać mnie do szkoły muzycznej, żeby to sprawdzić. No i rodzice tak nie bardzo byli chętni, bo tak jak mówię, muzykami nie byli, no ale postanowili, że w sumie na egzaminy do szkoły muzycznej mogą mnie wysłać. Wysłali mnie do szkoły chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Było nas tam chyba 120 kilku chłopców chętnych do przyjęcia do pierwszej klasy, jedna klasa na każdym poziomie rocznikowym. No i z tych tam 120 kilku wybrano 25, wśród których znalazłem się również ja. I tak naprawdę od tego się zaczęło. Nie było w tym mojej decyzji, mojego wyboru. I jak zazwyczaj to bywa właśnie z małymi dziećmi, które przejawiają talent w jakiejś dziedzinie, to gdzieś jednak rodzice muszą popchnąć dziecko w tym kierunku. No a potem poszło lawinowo. Gdzieś się okazało, że dobrze słyszę, mam dobry głos, że śpiewam. Wszystko się napędzało, no a samo dyrygowanie to mój pomysł. Tutaj nikt nie przekonywał, nie namawiał, nikt nie musiał tego robić. Drugi stopień szkoły muzycznej kończyłem jeszcze na śpiewie, ale już studia wybrałem dyrygenckie. Trochę się wahałem między wokalistyką a dyrygenturą, bo też miałem jakieś sukcesy konkursowe, jeśli chodzi o śpiew w szkole średniej.
Głogowska ulica, może 90?
Tak, ulica Głogowska 90, tam właśnie chodziłem. No ale rzeczywiście tych konkursów kilka było, z kilku udało się przywieźć nagrody, więc tak wszyscy wokół byli przekonani, że ja pójdę dalej w tę stronę i że będę śpiewał.
Baryton?
Baryton, ale ta decyzja właśnie o zmianie tego kierunku i pójściu na dyrygenturę była zaskoczeniem. Trochę miałem, nie ukrywam, wątpliwości, no bo to jednak z tym śpiewaniem to już byłem za pan brat, wiedziałem o co chodzi, znałem ten świat. No a z tą dyrygenturą to była trochę podróż nieznana, ale bardzo ekscytująca. Ja jej totalnie nie żałuję, uważam, że to jest najpiękniejszy zawód świata, być w środku dźwięku, w momencie kiedy on się dzieje i jeszcze takie posiadanie wpływu na to, jak ten dźwięk się kształtuje, to jest rzecz dla mnie absolutnie fantastyczna. Kocham ten zawód. Dziś nie wyobrażam sobie, żebym miał go na jakikolwiek inny zmieniać. No ale wtedy to rzeczywiście była taka decyzja odważna, a jednocześnie no, taka życiowa, można powiedzieć. Pyta pani, jak to zrobić, żeby się utrzymać w tym zawodzie. To jest trudny temat, bo jest wielu utalentowanych młodych ludzi, ale nie wszyscy dostają szansę na to, żeby nabierać doświadczenia, a w tym zawodzie bez doświadczenia nie da się funkcjonować. Skrzypek, altowiolista, pianista, on może w zaciszu jakiejś klasy ćwiczeniowej wiele godzin dziennie ćwiczyć i się doskonalić, a potem wyjść przed publiczność i pokazać, czego się nauczył. No z nami niestety jest inaczej. Naszym instrumentem jest orkiestra albo chór, to zależy kto w jakim kierunku tej dyrygentury pójdzie. No ale nasze przygotowywanie się, dyrygowanie na sucho, do lustra, tylko z partyturą przed nosem, no jest trochę jak pływanie w basenie bez wody. Dopiero jak nam tej wody napuszczą, czyli tę orkiestrę przed nami postawią, no to wtedy mamy szansę zobaczyć, jak to w ogóle jest, jak to działa, jak ten nasz gest, nasze przemyślenia na temat muzyki, jak one się przekładają na rzeczywistość wokół, jak ci muzycy reagują, jak ten dźwięk kształtują i co tak naprawdę z tej naszej pracy wynika. A tych orkiestr jest tyle, ile jest, a studentów dyrygentury jest zdecydowanie więcej niż orkiestr, więc nie każdy też dostaje te szansę. Ja mogę akurat powiedzieć, że po studiach miałem wyjątkowe szczęście, dlatego że zwalniało się stanowisko dyrygenta w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. I ówczesny dyrektor Daniel Kustosik dał mi szansę, przyjął mnie. No i z tych pierwszych prób dyrygenckich zrobiła się prawie cała dekada, bo pracowałem tam od 2004 do 2013 roku. I uważam, że to była absolutnie szkoła życia. Wtedy w tym teatrze jeszcze głównie był grany repertuar operetkowy, muzykale wchodziły, to były początki. Ale te operetki, które dziś już się traktuje trochę z przymrużeniem oka, to jest jednak absolutnie dla dyrygentów szkoła życia. Tam jest, tak kolokwialnie mówiąc, zakręt na zakręcie, trzeba cały czas być czujnym, cały czas uważać na solistów, na śpiewaków, na orkiestrę, na balet, na chór. No jest to naprawdę trudne dla młodego człowieka. Ja dostałem tę szansę, zostałem wrzucony właściwie na głęboką wodę, trzeba było ileś tytułów, które już były tam grane, przejąć i musiałem się ich bardzo szybko nauczyć, więc trwało to niedługo, to przygotowanie, a efekty musiały być natychmiastowe.
Sukces rozpoczął się w momencie, kiedy dowiedział się pan, że jest studentem Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie Jerzego Salwarowskiego. Jak to się dzieje, że jesteśmy u tego właśnie, a nie innego, no naszego ojca?
Dwie osoby zostały przyjęte wtedy, kiedy ja zdawałem na studia. Natomiast w moim wypadku to był zupełny przypadek. To znaczy ja nie zdawałem na studia do profesora Salwarowskiego, dlatego że on jeszcze wtedy nie uczył w Poznaniu. Ja dostałem się na studia do profesora Renarda Czajkowskiego, to nestor polskiej dyrygentury.
Też dyrektor Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Pracował, kiedy Filharmonia mieściła się przy placu Dzierżyńskiego.
Tak, to były dawne czasy. Ja te sale pamiętam, ale plac już się chyba wtedy nazywał trochę inaczej. Natomiast ja zdałem na studia do niego, natomiast profesor Czajkowski był wtedy już bardzo chory. I to był właściwie ostatni rok jego pracy w Akademii, też jednocześnie ostatni rok jego życia. No muszę powiedzieć, że on dał mi bardzo wiele, bo to były długie rozmowy o muzyce, o partyturach, o tym, czym jest zawód dyrygenta, ale tak naprawdę samej techniki dyrygenckiej on już nie miał sił. Krótko mówiąc, ja po tym pierwszym roku trochę się czułem tak, jakbym był po jakiejś takiej zerówce. To jeszcze totalnie nie czułem, że już jestem na drodze do tego, żeby zostać dyrygentem. I kiedy profesor Salwarowski przejął właściwie wszystkich studentów po profesorze Czajkowskim, przyszedł do Poznania właśnie w momencie, kiedy ja skończyłem swój pierwszy rok studiów, no to on myślał, że przyjmuje już kogoś, kto sporo wie, a byłem nadal na początku drogi.
Zaczyna pan pierwszy rok.
Tak, i te pierwsze nasze doświadczenia na moim drugim roku wcale nie były takie, które mogły zapowiadać jakieś wielkie dalsze sukcesy. Łącznie z tym, że profesor tam mi zagroził, że jak to tak dalej pójdzie, to on mnie z klasy usunie, bo...
A co tam nie szło?
No tam nie szło. Ja trochę nie wiedziałem, jak się za to zabrać, nie wiedziałem, jaką się użyć partytur, nie miał mi kto w tym pomóc, a profesor wymagał tego, żeby się uczyć repertuaru szybko, szybko i kolejne części kolejnych symfonii na kolejne zajęcia, a mnie to w głowie jakoś nie chciało się wszystko układać. Ale gdzieś w którymś momencie przemyślałem sobie sprawę, stwierdziłem, że no, ja chcę to robić. Wiem, że mam w sobie umiejętności i taką wrażliwość muzyczną i wiem, że jest we mnie materiał na to, żeby być dobrym muzykiem i dobrym dyrygentem, więc ja muszę te przeszkody wszystkie przejść i poradzić sobie z nimi. No i to się udało, a potem naprawdę jak już przeszliśmy jakieś wzniesienie, to potem już było tylko z górki, było coraz lepiej. Udało się też pojechać na konkurs, wygrać nagrodę w Białymstoku. I to wszystko już potem zaczęło rzeczywiście iść ładnie naprzód.
Co przejął pan od profesora Salwarowskiego?
Doskonałą znajomość partytur. Nie pozwalam sobie na przychodzenie na próby nieprzygotowanym. Profesor bardzo o to dbał, miał wszystkie partytury w głowie. Większość utworów dyrygował z pamięci. To nam wszystkim bardzo imponowało wtedy. No i on był bardzo wymagający. Muszę powiedzieć, że ostatnio z moim kolegą Jakubem Chrenowiczem, który również jest czynnym zawodowym dyrygentem, kilka lat młodszym ode mnie. Minęliśmy się na studiach, ale też kończył studia właśnie u profesora Salwarowskiego. Rozmawialiśmy na ten temat przy okazji tego, że profesor Salwarowski został zaproszony do naszej uczelni do prowadzenia kursu ze studentami. I jak zobaczyliśmy, jak on tych studentów naszych dzisiejszych, obecnych, i Kuba i ja jesteśmy już dzisiaj profesorami na uczelni naszej, ale jak on tych naszych biednych studentów czołga, tak samo jak nas czołga tych 20 kilka lat temu, nie mówię tego w negatywnym znaczeniu, tylko po prostu jest bardzo wymagający, bardzo pilnuje każdego ustawienia ręki w prawo, w lewo, tutaj tak musisz, tu musisz tak. Tak sobie pogadaliśmy chwilę o tym, no już zapomnieliśmy, jak to było, ale rzeczywiście przygotowanie profesora do pracy, do zawodu, do tego, żeby być gotowym tu i teraz i być skupionym i pracować, to jest absolutnie rzecz, którą mam po nim. Myślę, że ona została. Gesty pewnie częściowo też, choć każdy z nas jest inny, ale to widać, bo jeśli ja widzę innych wychowanków profesora, którzy drygują i widzę w nich też jakieś ruchy, które znam też od profesora, to w moich na pewno też coś zostało. Byłem asystentem profesora, a potem kolejne kroki na uczelni i dziś też mam swoją klasę, sam uczę swoich studentów.
To jest niebywała trudność uczyć dyrygentury, bo student nie spotyka się z orkiestrą, z instrumentalistami. To jest pięknie, jak przy dwóch fortepianach możemy podyrygować. Czyli potem pójście w ten świat prawdziwy, czyli z żywymi ludźmi, to jest taki szok, myślę.
Jak przychodzi do mnie młody człowiek i mówi, że chciałby u mnie studiować, to mówię, żeby się głęboko nad tym zastanowił, bo wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że nie będzie dyrygentem. Dlatego, że...
Od razu pan zniechęca.
No, od razu zniechęca, dlatego że uważam, że trzeba też być uczciwym z tymi młodymi ludźmi i obiecywanie Złotych Gór nie jest najlepszym pomysłem, dlatego że no, statystyka tak mówi, po prostu. Jeśli na każdym roku mamy średnio 3 osoby, czyli średnio 3 osoby kończą studia w Akademii Muzycznej w Poznaniu co roku na kierunku dyrygentura symfoniczno-operowa, a takich akademii w Polsce mamy 8, chyba jeśli dobrze liczę, to znaczy, że około 20 osób rocznie kończy ten kierunek studiów, to nie ma dla nich pracy, po prostu. Jeżeli jedna osoba, 2 osoby z tych 20 kilku utrzymają się, to jest świetnie, 3, 4 to już jest wyjątkowy rok, a cała reszta niestety musi się pogodzić z tym, że nie, że są gorsi, tylko że nie ma dla nich miejsca w tym zawodzie i to jest trudne doświadczenie. Ja wolę też uprzedzić przed nim, dlatego że ten rynek jest stosunkowo niewielki. Młodzi ludzie kończą studia i bywają często mocno rozczarowani tym, że nie są zapraszani, że nie dostają gościnnych występów. Już nie mówię o tym, że gdzieś zostają od razu szefami, bo wiadomo, że do tego potrzeba też doświadczenia i praktyki, ale choćby dostać koncert jeden gdzieś w jakiejś filharmonii w Polsce, to już jest duży sukces. No a tak naprawdę jeden koncert jest zdecydowanie za mało, żeby tego doświadczenia nabierać. My jesteśmy jako dyrygenci jesteśmy sumą doświadczeń, tego wszystkiego, co udało nam się zadrygować wcześniej. Jesteśmy w tej chwili w moim nowym gabinecie, mogę to chyba powiedzieć. Za mną jest cała ściana z szafami, gdzie w środku są partytury. To są partytury, które ja już zdążyłem w życiu zadrygować i one są w mojej głowie, czyli one składają się na sumę tych doświadczeń, na to, że te roboczo godziny przed orkiestrą, jedną, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą, dwudziestą powodują to, że stajemy się coraz lepsi. Bez tego, nawet gdybyśmy byli super muzykalni, super wrażliwi, mieli doskonałą technikę, jeżeli młodzi ludzie nie będą dyrygować, nie mają szans na rozwój. No i tu ta blokada następuje.
Partytur mnóstwo rzeczywiście w pana gabinecie jest, wszystkie w głowie. Czy ma pan wśród tych takie swoje szczególne?
To jest ta, którą aktualnie dyryguję. Oczywiście mamy w głowie tych nut dużo i ja ze zdumieniem, to mogę się taką anegdotą podzielić, ale prawdziwą, ze zdumieniem odkryłem całkiem niedawno, że nie wszyscy ludzie mają tak jak ja, czyli że nie wszystkim ludziom muzyka gra cały czas w głowie. Ja byłem przekonany, że to jest norma. Ja w tej chwili rozmawiam z panią, a w głowie gra mi muzyka 9. Symfonii Beethovena, którą właśnie zagraliśmy przed sekundą na inauguracji. Więc jeśli chodzi o to, co mam w głowie, no to to jest absolutnie cały czas to, co na bieżąco mam na tapecie i to, co na bieżąco przygotowuję. Oczywiście mam swoje ulubione utwory, mam swoją ulubioną epokę, to jest koniec XIX wieku, początek wieku XX, późny romantyzm, neoromantyzm, to są rzeczy, w których czuję się dobrze. Brahms, Czajkowski, Dvořák, Strauss, Mahler absolutnie, Strauss to są ludzie, których uwielbiam. Ale też myślę, że mam dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o muzykę polską. Mam tych partytur zapomnianych, które gdzieś leżą po archiwach albo które stopniowo dopiero wracają do obiegu. Mam ich też dużo w repertuarze. Mogę w jakiś sposób powiedzieć, że się w nich specjalizuję. Jeżeli ktoś mnie pyta, zapraszając mnie gdzieś gościnnie na koncert o propozycje repertuarowe, a nie narzuca ich sam, to zawsze chętnie pytam, czy o Maliszewskiego, czy o Karłowicza, który notabene jest tutaj patronem, z czego się ogromnie cieszę, bo to też da szansę na to, żeby z tą muzyką tutaj popracować. Za 2 lata mija 150 lat od urodzin Karłowicza, więc też się tutaj będzie wokół jego osoby dużo działo. No ale też taki patron umożliwia eksplorowanie tej muzyki młodopolskiej, bo przecież Karłowicz był w tym kręgu mocno zakorzeniony, więc pewnie będziemy eksplorować również te rejony. Ja bardzo lubię takie wykopaliska muzyczne, trochę jak archeolog biegający po tych archiwach, wyszukujący jakichś starych partytur, przywracający je do życia. Bardzo lubię tę pracę i też tutaj będę to kontynuował, bo uważam to za bardzo, bardzo wartościową część też naszej pracy.
Przemysław Neumann, dyrygent, dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.